Witam, Fantasmagieria podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 455. Ja nazywam się Damian Peluch, aka Dachman. I ze mną jest Rafał Sieciński, aka Sik. Witaj, Rafale, po raz pierwszy w wirtualnym studiu najpodcastu.
Dobry wieczór, jest mi szalenie miło, że goszczę u ciebie.
Rafał to jest stary wyga podcasterski. Ile ty już lat nagrywasz podcasty? I dla konglomeratu jeszcze tam chyba Brzuch Wieloryba, taki był podcast.
Tak.
Ile ty już lat?
Wiesz co, no będzie tak ze 2 lata tak aktywnie ostatnio, ale gdzieś tam wcześniej występowałem u Mando w Radiu SK, więc gdzieś to będzie, nie wiem, z 7 lat chyba temu pierwszy podcast nagrany.
Już się bałem, że to zaraz to powiedzieć 2 lata, to taka świeżynka, jest taki mały nabytek, taki trochę malowany podcaster z tych YouTubeów, co odkryli podcasting teraz i monetyzują te wszystkie subskrypcje, które mają.
No nie, od 2 lat na konglomeracie.
No właśnie.
Bo tak tam aktywnie to...
No i właśnie, że dzisiaj będzie jedna z gier, oczywiście to jest o której będziemy rozmawiać się z mistrza Kojimy, Death Stranding, więc jako specjalista w Weird Fiction twoja wiedza, twoje doświadczenie na pewno się przyda. Jesteś też specjalistą, no nie wiem, właśnie też od horrorów i tak dalej. Właśnie nie chcę za bardzo tutaj, wiesz, ja polecam zawsze konglomerat. Mam nadzieję, że jesteśmy zaprzyjaźnieni w tym sensie jako podcast.
Na pewno.
To jest jakaś wielka jedna rodzina i w tym jednym ekosystemie polskiego podcastingu, tego takiego fajnego funkcjonujemy, więc to jest najważniejsze.
Bo podcasting w Polsce wygląda tak, że jest ta grupa taka duża, która się zna, lubi, komentuje sobie, słucha się i jest jeszcze taka grupa, która uważa, że poza nimi nic więcej nie ma, nie? I tak oni chyba są głównie na YouTubie i tak czasami odnoszę wrażenie, jakby w ogóle dla nich tylko istniał YouTube.
No tak, ale właśnie zauważyłeś, znaczy nie wiem jak śledzisz, kiedyś to akurat, znaczy nie tyle, że śledziłem, co czasami na przykład zaglądałem na te rankingi, i iTunes i tak dalej. Nie dlatego, że potrzebowałem jakiegoś docenienia i tak dalej, bo to nigdy akurat tak nie było. Zawsze był jakiś podcast, który był wyżej, zawsze był inny, bardziej popularny, ale uderzyło mnie to, jak szybko na iTunes czy innych takich odnajdują się albo gdzieś wysoko w rankingach są podcasty, które właściwie pojawiły się znikąd, ale właśnie są zrobione przez ludzi popularnych z innych mediów. I one trochę zaburzają to. Ja mam zawsze taki problem z tym, że my tak ciężko pracujemy na to, żeby zbudować tą kulturę podcastingu, tego amatorskiego, ale takiego z pasji. Ale my to robimy dla przyjemności, no nie? A właśnie jest coś takiego, że nagle ten podcasting został odkryty przez ludzi, którzy jakby ten podcasting gdzieś, nie wiem, potknęli się i okazało się, że też możemy to robić, no nie? Tak w życiu wszystko mi wychodzi, to teraz robię podcasting. Mam świetne konto na Instagramie, mam fajny kanał tu i tu, no ale... Znaczy nie wiem, dlaczego akurat tak strasznie się tym przejmuję, ale tak mi się po prostu wydaje, że najważniejsze jest to, że są właśnie takie podcasty, które są z pasji stworzone i uwielbiam właśnie, to posłodzę wam troszeczkę, konglomerat za to, że tam pasja jest.
A dzięki.
I że to słychać w ogóle też, jak rozmawiacie. I ja na przykład bardzo lubię przekasty, albo lubię właśnie takie te halloweenowe, tam chyba ten specjal taki. Zawsze coś można odkryć, bo nie w życiu nie mamy tyle czasu, żeby wszystkie nawet te najlepsze rzeczy ogarnąć. Więc jeszcze ktoś jest potrzebny, żeby z tych najlepszych rzeczy ktoś tam po prostu zagaić i... No, jestem w ogóle ciekawy, jak ty sobie radzisz na przykład w tej klęsce urodzaju, czyli w ogóle jak radzić sobie w takim świecie, gdzie tak dużo jest naprawdę fajnych rzeczy do obejrzenia, fajnych seriali, fajnych gier do zagrania. Nie wiem, jak ty zaginasz czasoprzestrzeń? Czy masz jakiś taki sposób na to wszystko?
Wiesz co, to jest taka u mnie zasada, która jest w koszykówce znana, ten termin, load management, czyli ja właściwie ograniczam przyjmowanie i konsumowanie do naprawdę niewielu rzeczy i to nie ograniczam tylko do ilości tytułów, ale też do czasu, po prostu żeby się nie przejadło, to po pierwsze, a po drugie wybieram chyba to, co mi tam właśnie bliżej serca jest, bo tak jak wspomniałeś, konglomerat to jest hobby, jest praca zawodowa, rodzina i później wieczorem sobie siadasz i się spełniasz, robisz coś dla innych, komuś przyjemność może robisz, może właśnie kogoś na coś naprowadzisz i z tego nie ma żadnych pieniędzy, a właśnie ta druga grupa to są ludzie, którzy monetyzują to na YouTubie, wejścia, wiesz, jakieś napiwki.
Tak, clickbait, specjalne tytuły, tak.
Więc tym się chyba mocno to wszystko różni od tych amatorów, którzy z serca to robią, a od tych, którzy to odkryli. A druga rzecz, że mówię, ja staram się ograniczać rzeczy i teraz w październiku akurat postanowiłem, że obejrzę codziennie jeden horror na przykład i właściwie do tego się ograniczałem, ale to wypaliło mnie totalnie, bo no, nie wiem, od jest 13 listopada, zdradzam słuchaczom, kiedy to nagrywamy, od Halloween nie obejrzałem żadnego filmu. Po prostu byłem tak, jestem wypalony.
Jest coś takiego, że takie kryzysy przychodzą, nie? Nie masz ochoty nic obejrzeć, nie masz ochoty nic przeczytać, nie masz ochoty w coś zagrać, ale przez to, że tych hobby jest tak dużo, znaczy ja na przykład bardzo często przeskakuję. Mam taką fazę na przykład na komiks, nie? I nie wiem, przypomniało mi się, że przecież jestem fanem, nie wiem, Hellblazera. No to patrzę, co tam ostatnio wyszło, nadrabiam, uzupełniam kolekcję, ale później znowu, okej, naczytałem się, naprzyglądałem się, prawda? I znowu później wracam i jakiś serial, który zawsze chciałem obejrzeć, właśnie jakiś taki stary z lat 90., nie wiem, czy kojarzysz Tech War?
Kojarzę, ale nie pamiętam, ale kojarzę, że to leciało w polskiej telewizji.
Tak, to jest taki, no właśnie to jest science fiction, cyberpunk, ale no oczami no, tej technologii, nie wiem, znaczy oczami powiedzmy fantastów lat 90.
A powiedz mi, to jest na podstawie Clancy'ego?
Nie, to jest, Tech War to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek, bo to jest nie, na pewno kojarzysz taką postać, wybitny aktor, William Shatner.
Pewnie.
I William Shatner jest, no to jest człowiek, który ja go podziwiam, ale to jest coś w rodzaju, co powiedzieć, to jest tak jak z czasem imię właśnie, bo to bardzo ciekawe, co powiedziałeś, imię Toma Clancy'ego stało się marką. I taką marką, którą po prostu się przykleja na książki, nieważne kto tą książkę napisał, ważne, żeby na pół strony Tom Clancy to nazwisko było widoczne, wtedy to przyciągał. I przez jakiś okres czasu William Shatner był tak, no miał taką potęgę, że właśnie wykorzystywano jego imię i ponoć William Shatner napisał właśnie serię książek, właśnie ten Tech War, były też komiksy, Tech World, no i oczywiście serial Tech War, w którym grał jedną z postaci drugoplanowych, takiego szefa takiej właśnie agencji Kosmos, no niektóre tam różne rzeczy robiła, taka trochę detektywistyczna, taka tak rozwiązując różne problemy. No i właśnie William Shatner, jak się później okazało, to był tylko takim, no niby pomysłodawcą, ale tak naprawdę kto inny zupełnie napisał całą tą historię, on był tylko takim, znaczy miał ghostwritera, jak to się ładnie mówi, i ten ghostwriter tak naprawdę był autorem tych wszystkich tych, ale no przez jakiś czas ten William Shatner jakby funkcjonował, nie? Ale no daleko jednak od Toma Clancy'ego, jeśli chodzi o w ogóle historię, bo Tom Clancy była też taka seria, właśnie tylko zapomniałem, jak się nazywała.
No właśnie podobny tytuł, dlatego tak mi się
tak, skojarzyło. Coś tam, nie wiem, czy Net Wars, nie, Net, coś z Net chyba w nazwie. Mhm. Aż chyba będę sobie musiał później sprawdzić dokładnie, bo widzisz, teraz mnie zagrałeś.
To szalało jako miniserial.
Netforce.
Właśnie, z Bakulą chyba tam, czy Bakulą. To był miniserial, 3 kasety wideo, pamiętam, że to stało na półkach w goszczalniach, do których
chodziłem. Widzisz, że ja w ogóle nie kojarzę, że był taki serial, że w ogóle nie pamiętałem, żeby to w ogóle było zekranizowane, bo Netforce mi się zawsze przez to, że to była książka, którą ja widziałem, że ona nie była pisana przez Toma Clancy'ego, to ja automatycznie jakbyś patrzyłem na nią jako produkt taki troszeczkę z niższej półki, jak coś taki dodatek, taki odcinanie kuponu. I nie wiedziałem, czy po prostu to jest warte mojej uwagi, no ale no tak.
A to jest ciekawe, co mówisz, bo ja Clancy'ego w ogóle nie znam. Raczej znam go z tych, już jako naklejkę na produkty. Chodzi głównie chyba o gry. I wydawało mi się, że to zawsze jest, wiesz, to są takie thrillery szpiegowskie najwyższej próby, że wiesz, że reszta dąży do tego, żeby być tak jak on. Ale to okazuje się, że to tylko jakaś taka legenda, tak? Że to nie jest jednak nic takiego wartego zaangażowania.
Tom Clancy w ogóle wypłynął przede wszystkim jako niesamowity znawca właśnie no, militariów. Mhm. I on wiele książek w ogóle napisał takich czysto technicznych, czysto takich suchych. No ale w pewnym momencie właśnie napisał chyba Polowanie na Czerwony Październik, tak mi się wydaje, i stworzył tą postać Jacka Ryana. I to jakby był początek tego właśnie jej kariery jako taki nie wiem, to się mówi, beletystyczny? Czy
Dobrze.
Tak, no oczywiście wraz z popularnością, no to wiesz, na pewno miał jakichś doradców, którzy podcinali te kupony. Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo ta seria Netforce, bo to jest, została stworzona, napisana między innymi też z takim ciekawym człowiekiem, Stevenem Pieczenikiem, który wydawałoby się, że ma polskie korzenie, ale chyba nie, ale generalnie jest bardzo aktywny właśnie, jeśli chodzi o teorie spiskowe i takie różne rzeczy, no ale to jest inna kwestia. Ale Tom Clancy, no faktycznie, no jego nazwisko stało się taką naklejką, takim znaczkiem przykuwającym uwagę i najbardziej chyba to zostało wykorzystane jak przez Ubisoft, nie? Ubisoft w pewnym momencie po prostu wykupił prawa do przyklejenia nazwy Tom Clancy na cokolwiek.
Mhm.
I wtedy nawet bez chyba konsultacji z Tomem Clancy mogli po prostu nazywać, nie wiem, Tom Clancy End War, Tom Clancy Ghost Recon i tak dalej, i tak dalej. Dlatego w ogóle gier z serii, znaczy z tym nad tytułem, jak powiedzieć, spod tego szyldu jest multum. Jest multum, ale wszystkie mają taki podobny klimat, nie? Że jest tam jakiś taki, jest jakieś tam lekkie political fiction albo coś związane właśnie z wojskowością i tak dalej, więc jakby nie za bardzo odjeżdżają, tak? Że nie ma Tom Clancy, no nie tam Barbie's Adventure i tak dalej, tylko właśnie coś takiego.
To trochę jak z tym jednym z najbogatszych pisarzy na świecie, Jamesem Pattersonem, bo on kilka książek rocznie wydaje i to jest facet, który ma 100 autorów. I to kilka serii idzie. Tam jego chyba najbardziej popularną jest Alex Cross.
Tak, 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 tak.
I to jest, wiesz, facet pisze jakiś konspekt na kilka stron i daje komuś innemu do napisania całej reszty. I to się chyba wydaje mi tak przynajmniej, że to w tych najbardziej popularnych pisarzy to jest norma. Że oni chyba poza tymi, wiesz, takimi rzemieślnikami jak King, że jedna książka rocznie, to ci najbardziej popularni to są właśnie najbardziej poczytni. To są chyba...
Czy mi się wydaje, że w pewnym wieku już nie jesteś w stanie pisać. No, Patterson ma 72 lata, więc jeszcze jest na takiej granicy, że jeszcze może, ale już widać, że pewnie nie musi. Ale na przykład Clive Cussler, pisarz książek przygodowych, no w pewnym momencie, on bardzo dużo pisał, ale w pewnym momencie zaczął się posiłkować, tak? I od wielu lat jakby książki, które wydaje, jakby są, mają współautorów, nie? Znaczy nie wszystkie, nie? Ale bo tam oczywiście ta jest ta główna seria z przygodami Derka Pitta, która chyba jest cały czas pisana przez niego, ale nie jestem na 100% pewny. Ale jest cała inna seria właśnie książek z archiwum Numa i tak dalej, które są właśnie pisane z innymi. Ale to jest marka, nie? Właśnie to jest to, że trzeba odcinać kupony. Możesz to zrobić w taki sposób troszeczkę jak J.K. Rowling, że nie tworzysz innych książek, po prostu masz tak... Nie myślę, że rozbudowujesz uniwersum dookoła. Jest mnóstwo gadżetów, w inny sposób odcinasz kupony. Tworzysz franczyzę. No niestety na przykład Clive Cussler nie miał szczęścia w ogóle do filmów, a szkoda, bo ja uwielbiam filmy przygodowe
i Sahara jest świetna.
No właśnie, ale on na przykład chyba nie był zadowolony z Sahary i w ogóle to było finansowe fiasko, a Sahara mi się też bardzo podobała. No, ale jak patrzeć, to jeśli chodzi o filmy, to chyba oprócz Sahary to jeszcze chyba jeden stary film w latach 80. O wydobyciu Titanika został nakręcony. Jeszcze to było sprzed czasów, kiedy odkryli, że Titanik się przełamał. Nie? Na pół, to było przed Titanikiem Jamesa Camerona, kiedy tam naprawdę dużo odkryli, dużo nowych informacji się pojawiło. No, ale nie wiem, no, ale to bardzo mnie ciekawi właśnie o tej twojej metodzie właśnie eliminacji takiej, nie? Że po prostu nie... Nic ponad siły, prawda?
Mhm. Dwie godziny grania dziennie i trochę książki przed snem. A nie, zresztą zdecydowanie lubię dziwne rzeczy i to też jest tak, że jakiś tam dobór tytułów to często nie są te rzeczy takie premierowe, głośne, najfajniejsze, o których masz, wiesz, memy, o których masz, wiesz, kilkanaście postów dziennie. A raczej ja sobie lubię jakieś stare ramoty pooglądać, czy właśnie tak Brzuch Wieloryba zresztą był takim podcastem, że jakieś starocie wyciągałem fajne. Czy wiesz, ja nawet oglądam cały czas filmy na kasetę VHS, bo masa rzeczy, które są na VHS-ach, one nie wyszły już później w Polsce. Są gdzieś jakieś Blu-raye dostępne na eBayu, ale stare horrory to często, czy w ogóle filmy, to oglądam na VHS-ach. I dlatego też bardzo lubię Netflix, bo dla mnie Netflix to jest takie przedłużenie tej tradycji takich filmów prosto na home video. I to nie są, wiesz, dzieła jakieś takie wielkie, tylko po prostu proste filmy.
A widziałeś, znaczy zaglądałeś, na przykład przeglądałeś archiwum Amazon Prime?
Wiesz co, miałem archiwum, znaczy miałem Amazona tylko przez 2 tygodnie. Znajomy mi pożyczył swoje konto na czas urlopu. Ja obejrzałem tak naprawdę tylko Boysów. Ten serial, który był na podstawie komiksu. I się ograniczyłem tylko do tego tak naprawdę. No, ale wiem, że słuchałem ciebie i wiem, że tam jest masa takich właśnie starych rzeczy.
I tam jest mnóstwo klasyków, ale takich naprawdę oni, nie wiem skąd ta biblioteka filmów pochodzi, nie kto ma prawa, ale tam są naprawdę, wiesz, klasyki science fiction filmów z lat 50., 60. Oczywiście ja bym chciał, żeby to była kompletna biblioteka, bo ja uwielbiam tą taką erę złotą właśnie science fiction, gdzie widzisz tych naukowców wszystkich pijących herbatkę, palących papierosy, no, w garniturach tam debatujących. Na przykład, nie wiem, widziałeś kiedyś Kroniki Marsjańskie? Film?
Nie.
Ekranizację? Nie. To jest niesamowite, bo goście lecą, prawda, na... Już tam abstrahując, co tam się później dzieje. Ale to podejście, ja uwielbiam po prostu ten klimat, że lądują na Marsie i oczywiście, wiesz, tam rozkładają się wszystko, tam naukowcy i tak dalej, ale... Jest godzina piąta, czy tam któraś, no nie?
Herbata.
Musi być herbatka, no nie? I to jest po prostu taki, no to tak się śmiesznie wygląda, dla mnie to jest taka, ale ja uwielbiam Zakazaną planetę. I to jest niesamowite, bo to jest jeden z tych filmów, które no, nie cieszyły się tak niesamowitą popularnością, że on już dawno został odrestaurowany i wydany na Blu-rayu i tak dalej, więc jakby oglądasz go mniej więcej tej samej jakości, w jakiej widzowie oglądali ten film w kinach. Bo problem właśnie z VHS-ami. Ja też mam taki klimat na VHS. Ja też bardzo lubię na przykład obejrzeć sobie jakiś stary film na VHS-ie, tylko że ja już tego magnetowidu nie mam. Gdzieś tam w domu rodzinnym jest, mam parę filmów, ale czasami się zdarza, że gdzieś mam jakieś nagranie, że na przykład ostatnio znajomy zrobił taki klip, Marcin z podcastu Loading, ale u siebie to wrzucił, że wziął po prostu lektorów jeszcze z ery VHS, z Gwiezdnych Wojen i wkleił to pod obraz, no czysty, ładny z Blu-raya. Nie? I to była taka próbka. I powiem ci, że stęskniłem się za tymi klimatami, właśnie za tym, ale już nie tęsknię tak naprawdę za VHS-em jako nośnikiem nostalgii, dlatego że on zbyt dużo... Moim zdaniem VHS po prostu odbiera z ekranu.
Jasne.
Format
przede wszystkim format,
jest
tak.
Taki, że masz okienko mało.
Ewentualnie były czasami panoramy robione, ale z tym aspektem właśnie obrazu, no to zazwyczaj miałeś taki przycięty 4x3, tak? I to jest albo miałeś zdeformowany obraz, bo był ściśnięty, albo miałeś... Tak. Spotkałem się z takim dziwnym, wiesz... Bardzo, bardzo rzadko i chyba naprawdę niewiele tytułów jest tak zrobionych, że kamera jakby się przesuwała, że masz scenę w pomieszczeniu i
tak.
W normalnym filmie masz panoramę, natomiast na VHS-ie tak jest jakby ruch kamery pokazany, jak jedna osoba mówi i wraca na tą drugą osobę, która milczała, później zaczynała mówić.
To pan and scan jest taki bardzo, bardzo różny, tak, że generalnie to jest tak, że żeby film, bo to była ta złota era, znaczy ja za wszystko nazywam złotą erą, ale chodzi o to, że no był ten taki moment, że faktycznie, żeby nie wiem, chyba, bo widać było, że kino przegrywa z telewizją. Ja tutaj mogę się mylić, jeśli chodzi o szczegóły, ale chodziło o to, żeby wprowadzić, żeby w kinach, bo kiedyś w kinach było 4x3, na przykład Przeminęło z wiatrem, ja mam takie wydanie specjalne na Blu-rayu, i były oczywiście później jakieś wydania na DVD, czy jakieś inne, które zmieniały ten format, czyli były coś odwrotnego, czyli z tego pełnej klatki, nie wiem, 4x3, wycinały, no nie, górę, dół, tak żeby to dopasować do współczesnych telewizorów, tak, czy już tak, no, panoramicznie.
A ja polecam dokument, wiesz, na ten temat, Rewind This, to jest, nie wiem, sprzed paru lat, pięciu, właśnie o erze VHS-ów, bardzo fajny, dużo wiedzy takiej historycznej, naprawdę ci polecam. Myślę, że może być dostępny gdzieś na YouTubie, ale może też być na Amazonie. Świetna rzecz.
Mm-hmm. Nie, to na pewno zobaczę. Ale wiesz, chodziło o to, że po prostu w pewnym momencie wprowadzono w kinach właśnie ten CinemaScope i chodziło o to, że po prostu te obrazy naprawdę były szerokie. Tam się wydaje, że już teraz jest obraz panoramiczny. Było tak, że po prostu mogłeś dookoła z szyję sobie skręcić. Tak ten obraz był długi. I na przykład takie filmy jak, nie wiem, Lawrence Arabii, to właściwie nie dało się tak naprawdę przedstawić go na takim właśnie normalnym telewizorze. I miałeś reżysera, który siedział z operatorami, oni przygotowali specjalnie dla telewizji, no bo to właśnie, to był ten problem, że te filmy kinowe trzeba było tak przyciąć nie na VHS, tylko do telewizji jeszcze wtedy. Mhm. I były te różne techniki, tak, że się zmieniało, raz się, prawda, to wycięcie ekranu było z lewej, raz z prawej, raz na środku, raz tak powiedziałeś, płynnie ta kamera, znaczy to płynęła, no nie z jednego miejsca na drugie, ale to jest niesamowite, bo na przykład ja kilka lat temu zrobiłem sobie taki, może nie maraton, bo to nie było tak, że w ciągu tam krótkiego czasu, ale w jakimś tam, nie wiem, powiedzmy odstępie tam paru miesięcy obejrzałem sobie właśnie na Blu-rayu wszystkie Jamesy Bondy. I ja zapomniałem, jak te filmy były, znaczy, ja oczywiście pamiętałem te filmy, ale oglądając je w wysokiej jakości, w panoramie, ja oglądałem film zupełnie inny, niż ja go pamiętałem. Że nie miałem jakiejś takiej klaustrofobii, nie miałem jakiegoś takiego ściśnięcia, no nie? Ja widziałem po prostu
no plaża to piękne była plaża,
zdjęcia,
nie?
A duże,
nie...
wszystko było, tak. Dokładnie. I ja uwielbiam lektorów, ja mam w ogóle sentyment do lektorów, więc na przykład ta era VHS mi się kojarzy właśnie z takimi nazwiskami jak właśnie Janusz Kozioł, jak Tomasz Knapik oczywiście, jak Mirosław Uta, bo to są głosy, które w przeciwieństwie na przykład do aktorów, którzy czasami na przykład czytają książki i tak dalej, oni nie grali, oni nie przedstawiali emocji, to było coś takiego niesamowicie mechanicznego, ale jednocześnie elektryzującego w ich głosie. Ja dlatego uwielbiałem lektorów i oczywiście w dzisiejszych czasach, kiedy już znasz na przykład bardzo dobrze angielski i słyszysz, że na przykład filmy były tłumaczone i widzisz, jakie na przykład skróty albo jakie błędy w tłumaczeniach albo jakie po prostu zmiany w tłumaczeniach były prowadzone, to też uśmiechasz się, nie? I na przykład jak dzięki lektorowi zmieniało się na przykład kategorię wiekową, którą filmu, tak? Żeby na przykład, nie wiem, można było go puścić w telewizji o wcześniejszej porze.
Ja jestem w ogóle fanem lektora i jeżeli mam wybór, to tak. Przyznam się szczerze, że kiedyś wiesz, tak snobistycznie tego podchodziłem, że muszę być napisy, muszę słyszeć aktorów, a tak naprawdę dzięki lektorowi też słyszę aktorów, to nie jest dubbing, a jeszcze mimo wszystko jakoś przyjemniej mi się ogląda. Ten lektor gdzieś tam zawsze wybieram go sobie i jestem strasznie czasami wkurzony, że wiesz, że jest tylko wersja z dubbingiem na płycie DVD i ewentualnie z napisami, co jest dla mnie w ogóle jakimś takim aberracją, można nawet powiedzieć.
Tak. Chociaż wiesz co, no tak, ale i tak większość, znaczy w ogóle chyba wszystkie filmy, które są wydawane w Polsce, no one obowiązkowo mają lektora, nie? I dopiero tylko jakieś takie te mi się wydaje, że to wszystkie też super bohaterskie filmy, one mają pełny dubbing, nie? Nie, Gwiezdne Wojny. No,
teraz coraz więcej tych filmów, też jest pełny. Gdzie właśnie, wiesz, Jumanji nie wiem, czy ma lektora, ale w kinach tylko było w Polsce z dubbingiem na przykład.
Tak?
I wiesz, tak jak sobie patrzę, to idę do kina, to mam problem, bo właśnie te takie wcześniejsze seanse są dubbingowane, a ten, który już nie jest dubbingowany, na przykład jest o 22, co wiesz, wracasz do domu, jest pół do drugiej na przykład, nie?
Ja niestety nie mogę oglądać filmów późno w kinie, już tak zauważyłem, że jest taki moment, że chyba po 9, jakbym poszedł do kina, to po takim dniu, gdzie na przykład, nie wiem, po pracy i tak dalej, to bym prawdopodobnie zasnął po pół godzinie. Więc...
A mam do ciebie pytanie. Właśnie, jeżeli zostaniemy przy tym aspektach wizualnych i obrazu, formatach, masz na Amazonie Buffy, po strach wampirów?
Bo... chcesz, to zaraz sprawdzę, bo generalnie to nie kojarzę. Znaczy mi się wydawało, że tam było, zresztą dużo jest bardzo seriali, nawet nie zdziwiłbym się, jakby było Buffy, tylko chyba jest.
Dlaczego pytam? Bo
jest.
Buffy była kręcona, Whedon kręcił do telewizji w aspekcie 4:3. I jak to przenosili do streamingu, to wiesz, poszerzyli obraz, mieli do tego dostęp, ale są takie numery, że na przykład widzisz, wiesz, mikrofony, które wystają gdzieś tam z boku. I to jest taki przykład, no dosyć słynny. Natomiast wiesz, teraz miał premierę Mandalorian i Disney Plus i tam jest znowu case Simpsonów, bo ja się podejrzewam, że wszystkich nas czeka, którzy mają dzieci, szczególnie dziewczynki, będą chciały te wszystkie księżniczki Disneya i te seriale oglądać i mnie tak to będzie czekało kupienie, może nie w najbliższym czasie, ale wykupienie Disney Plus i wiesz, są Simpsonowie. No Simpsonowie tak. Byli, wiesz, 4:3 też robienie do telewizji i Disney nie dosyć, że obciął obraz z góry i z dołu, też go trochę rozciągnął. I wielka drama jest dzisiaj. Wszyscy wielcy fani Simpsonów uważają, że to jest no, straszna tragedia spotkała serial, bo tam animatorzy pracowali nad żartami, które były właśnie wizualnymi, które wypełniały cały ekran, a teraz część ich pracy jest po prostu obcięta. I to jest też takie dosyć przykre, że, wie, że wszyscy uciekają od tego formatu, że to musi być ten rozciągnięty, bo mamy te telewizory i monitory.
No dokładnie. Wiesz, to Przeminęło z wiatrem było dobrym przykładem, bo na w edycji specjalnej na tym Blu-rayu zdecydowali się właśnie oddać oryginalny aspekt, nie format i zrobili po prostu dobrą robotę, nie kombinowali. Ale widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład znam kilka przykładów takich seriali, gdzie właśnie no, musieli podejść zupełnie na nowo do tematu jakby edycji tego. I jest coś takiego, że generalnie nie wiem, czy kiedyś widziałeś, jak wygląda na przykład okienko kamery, znaczy nie kamerko, tylko ekran. Że ekran jest jednak kwadratowy, ale są jakby narysowane takie zaznaczone prostokąty tego. Jak Cameron nagrywał swoje filmy, to one były nagrywane na taśmie, tak, że one były wszystkie w 4:3, ale oczywiście on nagrywał tak, że patrzył, że to, co będzie po prostu widoczne, to będzie to, co jest w tym okienku, no nie tym prostokącie do tego, tak, przy edycji, prawda, co zostaje. Ale zawsze było to tak, to bezpieczne, ta góra-dół, no nie? I przy później formatowaniu do formatu telewizyjnego nawet można powiedzieć, że w telewizji widziano więcej, tak, bo widziano właśnie górę-dół tego, czego nie było na przykład w kinie. Tylko, że to też jest taka świadomość, że jeśli kręcisz film i myślisz o tym, że mogą być takie problemy później w przyszłości, to właśnie pilnujesz, żeby żadnych mikrofonów, żadnych innych takich niepotrzebnych rzeczy w tym kadrze się nie znalazło. I na przykład, ale jest problem wtedy, kiedy, no nie wiem, nagrywasz coś dla telewizji, na przykład, nie wiem, The Wire. Na polski chyba tytuł na podsłuchu. No, jeden z najwybitniejszych seriali.
Prawo ulicy,
przepraszam, tak. I The Wire był oryginalnie na HBO właśnie w 4:3. I kilka lat temu postanowiono wydać właśnie wydanie Blu-ray, nowy format. I oni mieli to wszystko, wiesz, że mieli ten format, że mieli te nagrania, tak, że mogli pokazać więcej, tak, i mogli to sformatować tak. Tylko była kwestia tego samo, co powiedziałeś, że operator, czy w porozumieniu z reżyserem, oni mieli pomysł na ujęcie, tak, że ten kadr był taki, bo na przykład, nie wiem, postać stała na tle, nie wiem, jakiegoś sklepu i te neony, które tam były z tyłu, one nie były takie, one miały jakby podświadomie na ciebie w jakiś wpływać. Nie wiem, że światełka miały ci mrugać, miałeś się zaprogramować MK Ultra, tylko chodziło o to, że na przykład, nie wiem, tam były jakieś kanapki z kurczaka, tak? I postać stała pod napisem kurczak, no nie? A chicken, wiadomo co oznacza po angielsku, no nie? Taki tchórz, powiedzmy, no nie? I tak dalej. A taka symbolika, taka dwuznaczność sceny, nie? Coś, co na co powiedzmy mogłeś nie zwrócić uwagi, ale coś, co na przykład, nie podświadomie mogło być coś zasugerować. I teraz w nowym formacie oni musieli od początku każdą taką scenę przemyśleć. I to było dosyć dużo czasu zajęło, zanim to zrobili, no ale chyba efekt ostatecznie jest bardzo dobry. Archiwum Mix też podobnie. No na szczęście z Archiwum Mix no, kręcili na taśmie. Nie było tam żadnych efektów specjalnych komputerowych, które w dzisiejszych czasach... No bo to jest najlepsze, że właśnie efekty komputerowe w filmach science fiction, na przykład w takim Babylon 5, czy w starych Star Trekach, one się bardzo słabo zestarzały, bo ich się nie da, po prostu nie da się podbić rozdzielczości. Musiałbyś te wszystkie efekty ponownie przerenderować, a być może one już, tego już nie ma. I wiem, że tak podjęli się takiej próby chyba, żeby to wszystko odnowić, tak od początku do końca, tylko chyba z Next Generation. Ale też zdaje się, że mimo wszystko nie zmienili formatu. Ale wszystkie właśnie te efekty specjalne, które były wcześniej przygotowane, nie na komputerze, czy nie na komputerze, oni zrobili od nowa i dlatego, powiedzmy, to wydanie Blu-rayowe nie trąci tak myszką, jak powiedzmy, wiem, jakby, można powiedzieć, nie wiem, ja bardzo lubię Deep Space Nine, ale to jest bardzo ciekawe, jak na przykład Deep Space Nine zestarzało się w porównaniu na przykład do Star Treka tego odświeżonego. Mimo, że Star Trek, nie wiem, czy oglądałeś od niedawno następne pokolenie.
Właśnie czekam, żeby powiedzieć, że w zeszłym roku powtarzałem. Zrobiłem sobie, jako tam powiedzmy, no nie wiem, jaką przypomnienie sobie z rozrywki i doszedłem do 7. sezonu i wiesz, właśnie miałem takie wrażenie, że oczywiście teatralność scen i...
No teatr jest niesamowity, pierwszy odcinek po prostu. To jest Shakespeare.
Ale to nadal wyglądało dobrze. Tak. I właśnie byłem zdziwiony. Teraz dla mnie to jest... jestem ciekawy, czy na Netflixie właśnie jest ta odświeżona wersja, tak, bo, tak. Bo nie miałem o tym pojęcia. To rozumiem już skąd właśnie tak, a nie inaczej to wygląda, bo naprawdę wygląda w porządku. Nie wygląda jak na serial kręcony wiesz, na przełomie lat 80. i 90., bo powiedzmy sobie szczerze, że wtedy no nie kręciło się dobrze seriali. Nie?
Tak, no choćby teraz to w tym wspomniane na początku serial Tech War. Tam jest parę efektów i one są też komputerowe i tak dalej i No to trąci myszką, tylko że też Techwork ma ten problem, że no nie zachowała się żadna taka lepsza jakość, chyba gdzieś tam jest jakieś wydanie DVD, ale ono wygląda tylko troszeczkę lepiej niż powiedzmy czystej jakości, nie wiem, takiej nieskażonej, prawda, wielokrotnym odtwarzaniem i rozmagnetyzowaną głowicą wydanie VHS, nie? Że to nie wygląda na coś, co można powiedzieć, że specjalnie jakby odrestaurowali, żeby w nowym formacie wyglądało lepiej. Nie wiem, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, nie? Że możemy właśnie też tak debatować, że jest tyle dobrych rzeczy, które wydano kiedyś, tak sobie myślę, i jeszcze jakby je przytrawiamy, jeszcze możemy, prawda, korzystać z tego dobrodziejstwa. I tak jak wspomniałeś o VHS-ie i tak dalej, to widziałeś coś ostatnio takiego godnego polecenia na VHS-ie lub co można by też obejrzeć w jakimś innym formacie?
Może nawet mam kilka tytułów, bo jak lubisz takie klasyczne science fiction, to obejrzałem tą serię Quatermass. To jest, filmy są od Hammera i to było właściwie ich pierwsze podejście do horroru, Quatermass Effect. To jest film z lat 50. Naprawdę bardzo fajne science fiction. Oczywiście trąci myszką, bo to wszystko, wiesz, czarne i białe. Scenografię, no widać, że to jest mniejszy budżet, ale niesamowity klimat. Zresztą jest scena nagrania ze statku kosmicznego i wiesz, pamiętasz tą scenę, gdzie stewardesa w Odysei Kosmicznej idzie tak powoli po takiej obrotowym kole. To, że tutaj ma nam symulować, Kubrick symulował stan nieważkości, a oryginalnie to się po prostu kręciło. Natomiast tam była ta scena, dokładnie w latach 50. było bardzo coś podobnego nakręcone, gdzie kosmonauta czy astronauta poruszał się właśnie w ten sposób. Pierwsza część to jest o obcym, który przybywa na Ziemię. Taka trochę wariacja może na The Thing nawet. A właściwie to ciężko mówić, bo może chodzi o bardziej książkę, może Campbella. Druga część to jest taka wersja hammerowska inwazji porywaczy ciał. A trzecia to już jest odkopują coś w podziemiach Londynu, bo robią metro i to coś ma pozaziemskie właściwości i gdzieś tam jakieś duchy, upiory się pojawiają dodatkowo do tego. Bardzo fajne filmy, takie lekkie, przyjemne, wiesz. Też jeżeli się to lubi, to można naprawdę czerpać z tego dużo radości.
Ja uwielbiam ten stary klimat, Strefa Mroku. Moim zdaniem ten serial, szczególnie właśnie, że on też jest odrestaurowany, więc on jest, oczywiście jest czarno-biały, nie pokoloryzowano go, ale samo to, że on był kręcony na taśmie, więc jest wysoka rozdzielczość tego obrazu, wiesz, że on jest taki czysty, ostry. I też jest tam trochę właśnie tego teatru i tak dalej, ale właściwie tyle niesamowitych pomysłów, ile się pojawiło właśnie w Strefie Mroku, które później w jakiejś tam innej formie zostały wykorzystane. No to, co powiedziałeś właśnie o tym kole i tak dalej, w Odysei Kosmicznej, to jak oglądasz Strefę Mroku, po tym jak już masz przeładowaną głowę wszystkimi, prawda, filmami, serialami, prawda, tą popkulturą, to powiedzmy, widzisz jakby i źródło, skąd pewne pomysły były czerpane. Oczywiście te pomysły sprzed Strefy Mroku mogły być od innych fantastów, pisarzy science fiction zaczerpnięte, ale generalnie cały czas jakby cofasz się dalej, głębiej do źródła i to jest niesamowite. I dlatego to, co on, powiedzmy, dla niektórych trąci myszką, dla mnie to ma taki niesamowity urok. I faktycznie te wszystkie stare filmy science fiction są niesamowite. Chociaż rzeczywiście ja uwielbiam nowy science fiction też. Uwielbiam różne gatunki science fiction. Bardzo lubię na przykład te związane z alternatywną historią, czyli co by było, gdyby jedna nacja, druga, wygrała drugą wojnę światową. Nie wiem, na przykład Człowiek z Wysokiego Zamku.
A widziałeś Ad Astra?
Nie. Nie widziałem, ale słyszałem, że jest taki dosyć nudny, ale na pewno będę chciał zobaczyć, tylko po prostu nie starczyło mi czasu, żeby iść na to do kina.
Ja szczerze polecam. Naprawdę bardzo fajne.
Jaki tam jest wątek z tym z czasem innym, że tam po prostu jest podbój księżyca, tak? Czy coś na stylu?
Jest to taka dosyć, właściwie ciężko powiedzieć, czy niedaleka przyszłość. Tak, mamy kolonię na księżycu jako ludzie i na Marsie.
Mhm. O!
I Brad Pitt gra postać, powiedzmy sobie właśnie astronauty zawodowego, który zostaje wysłany na misję odnalezienia statku swojego ojca, który wyleciał na sam skraj Układu Słonecznego, żeby badać już jak najmniej zakłóceń i zbadać cały ewentualny możliwy do zbadania kosmos w poszukiwaniu życia pozaziemskiego. I film jest, wiesz, bardzo taki melancholijny. Taka jest, wiesz, ta nowa elektronika jako podkład muzyczny, no, ale kosmos tam jest piękny. Naprawdę, wiesz, w kinie to byłem zachwycony. Te sceny akcji są, jest ich kilka, ale tutaj widać wyraźnie, że postawiono na tą maleńkość człowieka w porównaniu z tą przestrzenią, która jest dookoła, takiego, wiesz, zagubienia i ważnym wątkiem jest to taka właśnie narracja Brada Pitta, który cały czas codziennie zdaje raport o swojej poczytalności, że jednak tam nie zwariował w tym kosmosie. A no, świetne sceny, jeżeli chodzi o tą właśnie poruszanie się między statkami. No, jest to na pewno kino, wiesz, bardziej jest mu bliżej właśnie Odysei Kosmicznej niż jakimś, nie wiem, film o Marsie typu Grawitacja.
A widzisz, ja właśnie byłem ciekawy, bo jak porównasz na przykład do Grawitacji czy do Interstellar i jak teraz mówisz o Grawitacji jako film akcji, to jest bardzo ciekawe, że on musi być jeszcze spokojniejszy, bardziej ten...
No jest melancholijny, tak bym nazwał to, że wiesz, że raczej kontemplujesz ten kosmos niż trzymać się w napięciu, co tam będzie. Aczkolwiek są ze trzy sceny, które no, naprawdę gdzieś tam tą adrenalinę podniosły. Właśnie na Księżycu, gdzie tam są zaatakowani wojskowi przez jakąś tam grupę separatystów. Wiesz, fantastycznie nakręcone jest.
Ja to tak tęsknię znaczy chciałbym, żeby ta wizja się zrealizowała szybciej, że po prostu wielokrotnie narzekałem na tej podcaście na tym, że fantaści wyobrazili sobie rok 2000 i poza rok 2000 jako właśnie rok podboju kosmosu, rok stacji kosmicznych, baz na Księżycu, na Marsie, nawet początków terraformacji Marsa, a tak naprawdę to jest świat, w którym my toniemy w fake newsach, postprawdzie, mamy coraz lepsze trikodery, prawda, coraz lepsze telefony komórkowe, które mają wszystko, no i to jest niesamowite, bo jakby zupełnie...
Nikt tego nie przewidział, nie?
Tak, znaczy przewidziano, że będzie jakieś takie urządzenie, bo w Star Treku, pamiętasz, właśnie to śmieję się, trikoder, nie? To było urządzenie, które może wszystko i teraz jesteśmy na takim etapie, że faktycznie Apple na przykład z tymi nowymi zegarkami, które mierzą ci EKG, puls i tak dalej, to jest gdzieś taki moment, że może w końcu będzie takie urządzenie, że faktycznie będziesz mógł na przykład przeskanować takim urządzeniem nie tylko swoje ciało, ale ciało innej osoby i to już w ogóle będzie kosmos, ale no, mamy taki terminal w dłoni, który może wszystko, absolutnie wszystko praktycznie. Ale nie możemy skolonizować Księżyca. Wydaje się, że cofnęliśmy się, jeśli chodzi o podbój kosmosu, bo jest coraz drożej, rakiety są... No, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o tą technologię. No, dobrze, że jest SpaceX, dobrze, że Chińczycy czy Hindusi pracują nad swoimi projektami, no ale to też nie są do końca projekty, które coś posuwają, no nie wiem, bo nie wiem, kiedy kolejna misja załogowa na Księżycu się pojawi, a co dopiero mówić o bazie na Księżycu.
No. Pamiętam, że kiedyś mówili, 2020 to będzie już załogowa misja na Marsa, to mamy 2 miesiące zgoła całe i jakoś o tym nie słychać. Natomiast zauważ jedną rzecz, że ludzie w ogóle porzucili wielkie projekty. Tak. Całkowicie. To nie istnieje. U nas poszło, wiesz, wszyscy fantaści wyobrażali sobie, że będą jakieś tworzone gigantyczne miasta, budynki, które będą, nie wiem, na 8000 metrów, czy właśnie ten, nie wiem, winda w przestrzeń kosmiczną i jakaś stacja, która będzie krążyła i będziemy mogli tą windą, wiesz, przenosić większe ciężary niż wynosić rakietą, że to będzie tańsze, bo to wiadomo, że
no tak, właściwie wszystkich
milion dolarów kosztuje chyba kilogram, tak? Nie, czy 100 kilogramów milion dolarów kosztuje.
Nie, więcej pewnie nawet, pewnie więcej. No. Nie. Ale wiem o czym chodzi, bo te windy kosmiczne to jest jakby taki stały motyw i w Neuromancerze była winda kosmiczna i w serii Kima Stanleya Robinsona właśnie tej marsjańskiej była winda kosmiczna i tak dalej. Tak.
10 lat temu czytałem książkę Michio Kaku Fizyka Rzeczy Niemożliwych, gdzie on właśnie pisał o tej windzie, że to jest projekt właściwie, na którym ludzie powinni się skupić. To jest taki, nie wiem czy kojarzysz, to jest astrofizyk i fizyk, teoretyk On jest na Nowojorskim Uniwersytecie, wykłada, taki popularny facet, ma siwe, długie włosy. Znaczy swojego czasu był popularny, teraz już wiesz, chyba raczej już są inni fizycy celebryci na topie. I my pożyczyliśmy właściwie wszystkie takie duże projekty, zajmujemy się miniaturyzacją, wiesz, jak najmniejsze mikrochipy, a tych dużych projektów to jako ludzkość porzuciliśmy. Właśnie nie ma jakaś taka międzynarodowa stacja kosmiczna, no jest, ale to no tam no działają też w tej takiej bliższej atmosferze.
Wiesz co, to, bo nie ma czynnika ekonomicznego, że w momencie, w którym nawet SpaceX, gdyby nie to, że SpaceX jest wykorzystywany przez właśnie przez NASA i jakby NASA chyba właściwie już nie ma swoich rakiet, tak? Tylko wszystko to jest właśnie obsługiwane przez jakieś firmy zewnętrzne, nie? No tak, nie wiem, jak to dokładnie wygląda, ale no sam fakt, że porzucono wykorzystywanie promów kosmicznych i niczym tego nie zastąpiono. Prawda? No nie wiem, ja dla mnie to jest po prostu kosmos. Że ja bym sobie wyobrażał, że na tym etapie to powinien iść do przodu i że powinniśmy mieć właśnie jakieś takie samoloty, no nie wiem, które by przypominały Concorda, które mogłyby spokojnie wystartować normalnie z Ziemi i tak się wznosić, tak wiesz, żeby powiedzmy były w stanie opuścić, prawda? Mhm. Przełamać tą grawitację i wlecieć poza orbitę ziemską. Nie ma tego. No i
Concorda też porzucili, nie?
No dokładnie, i nie zastąpili niczego.
Rzecz latających autobusów.
Concord został wycofany po wielu, wielu latach, po tym jak się pojawiła dwa razy usterka taka, która właściwie no mogliby ją... Nie, dlaczego? No po prostu może faktycznie to był taki pretekst, żeby po prostu z Concordu zrezygnować, bo czynnik ekonomiczny. Ale i tak Concordem normalnie ludzie nie latali, to tacy zwykli śmiernicy. To byli ludzie, których było stać, żeby na bilet lotniczy 20 lat temu wydać wtedy 10 tysięcy na przykład dolarów. W jedną stronę. Ale to był ten komfort, no nie dla kogoś, kto naprawdę dużo zarabia, że w 3 godziny, prawda, z Londynu do Nowego Jorku załatwi, co ma zostalić i wieczorem wraca do domu. Wiesz, do Londynu, tak? I to jest niesamowite. I nie zastąpił do Concorda. I ja dochodzę do wniosku, że my się po prostu cofniemy, że nas nie zgubi zmiana klimatu, tak, że się ugotujemy na tej planecie. Nas po prostu zgubi to, że my nigdy tej planety nie opuścimy. Że nigdy nie skolonizujemy tego Marsa, że nie sięgniemy gwiazd, nie polecimy na Alpha Centauri. I to jest tak coś, i tak to jest poza nasze, prawda, nasze życie, tak, że to by się i tak wydarzyło długo, długo później, ale w tym momencie nie ma nic, co by mogło świadczyć o tym, że jakby ten podbój kosmosu się posuwa. No, zawsze ja w ogóle też uwielbiałem taki serial, też na pewno kojarzy, Sequest.
No pewnie.
I Sequest też miał fantastyczną wizję, że okej, chcemy podbijać kosmos, ale tak naprawdę ocean jest tym naszym kosmosem tutaj, tak? I możemy, prawda, niesamowite projekty, te bazy nie muszą być w kosmosie, nie będą pod wodą, ale też klimat niesamowity miał i tego nie ma, no tak mi brakuje tego i dlatego ja uciekam w ten alternatywny świat tych seriali czy filmów, gdzie na przykład, no nie wiem, czy widziałeś ten serial, on właśnie jest w tym Apple TV Plus, For All Mankind. Tam jest też, tam jest motyw, akcja się dzieje właśnie w latach 60-tych, 70-tych, bo na początku, znaczy to jest ten moment właśnie podboju kosmosu, zdobywania Księżyca, tylko okazuje się, że Amerykanie się spóźnili o tam powiedzmy o miesiąc czy tam ile i to Rosjanie, prawda, pierwsi postawili stopę na Księżycu i to Rosjanie wysłali pierwszą kobietę na Księżyc i tak dalej, i tak dalej. I to jest niesamowite, bo co Amerykanie mogą zrobić, no nie, żeby w tym wyścigu no, totalnie nie przegrać. No tam pojawia się pomysł tego, że okej, będziemy pierwsi założymy bazę na Księżycu. I oczywiście ten serial, on tam odcinek po odcinku wypływa, tak, że dopiero jest czwarty odcinek chyba z 8. Jestem więc bardzo ciekawy, czy do końca tego pierwszego sezonu uda mi się chociaż jakiś taki namiot postawić na tym Księżycu, ale ta wizja tego, że w latach 70. mogłoby się tak właśnie, co by było gdyby, tak, i co by było, gdybyśmy jednak postawili tą bazę na Księżycu, czy coś by się udało popchnąć, stworzyć właśnie tą windę kosmiczną, która by pozwoliła na mniej kosztowny podbój kosmosu i no nie wiem, no dlatego, no nie wiem, no cieszę się, że mamy tak niesamowitą wyobraźnię twórców, którzy potrafią na przykład, nie wiem, tak jak Marsjanin, też bardzo fajny film i książka też. Że
książki nie czytałem, ale film mi się bardzo podobał.
Film jest świetny i pokazuje ten Mars no, w taki sposób, że faktycznie, no nie, on to wygląda tak realistycznie, że tylko, że to też jest jakaś taka niesamowita przyszłość, bo sam ten statek kosmiczny, no nie, którym oni tam lecą na ten jest niesamowity. I to, że oni mogą po prostu zawrócić, coś, no to jest... No tego niestety no nie zobaczymy wkrótce, a szkoda, ale tak jak kiedyś uważałem na przykład Elona Muska za takiego bufona, który no, rzuca tymi pomysłami na lewo i prawo, ale za tym nic nie idzie, tak sobie doszedłem do wniosku, że jak nie będzie takich gości jak Elon Musk, którzy mają jakąś wizję i przynajmniej cisną, żeby ją realizować, to tak naprawdę będziemy mieć coraz lepsze, fajniejsze telefony, wiesz, 10 obiektywów z tyłu, wiesz, będziesz miał po prostu cały tył telefonu, to będą, wiesz, oczka obiektywów i super 8K, 10K, 16K ekrany telefonów. No i co? No i co z tym zrobisz? Ja mam na przykład telefon, który ma 5 lat i jestem z niego bardzo zadowolony, bo ja po prostu nie potrzebuję tych wszystkich dodatkowych funkcji. No nie robi takich pięknych zdjęć jak iPhone 11, ale w zupełności do wszystkiego mi wystarcza. Zresztą teraz jest moda na tak feature fony, na wracanie do korzeni, do odcinania się od tych technologii, nie wiem, czy widziałeś.
Sprawdziłem ten, o którym mówiliście, telefonie, w jednym z tam wcześniejszych audycji, ten taki przez chyba jednego z założycieli CD Projektu, taki tak. Biały, który tak. Macie nie rozpraszać, prosto do dzwonienia.
On się nazywa Mudita Pure, to się nazywa, tak, tak.
No ciekawy projekt, aczkolwiek wiesz, no ja jestem raczej...
Znaczy ja się powiem, że to jest projekt chybiony, to jest projekt dla snobów, którzy faktycznie chcą mieć... telefon taki niby wyróżniający się i czy możesz się wyróżnić? No wyróżniasz się teraz tym, że po prostu idziesz totalnie pod prąd. Ja przez jakiś czas używałem nie wiem, przez miesiąc czy dwa Nokii tej odświeżonej, ten tak zwany banana phone, albo ten, który inspirowany jest tym klasycznym, bo to jest 880, o już zapomniałem, ale to jest ten banana phone, jak coś sobie wygląda, Nokia banana phone. Ten taki klasyczny, co w Matrixie, prawda, Neo, prawda, odbiera telefon. Ta klapka mu się tak wysuwa. I stworzono nową wersję tego telefonu. I niestety, no nie da się w dzisiejszych czasach żyć z takim telefonem. To największy mit, że baterie tam trzymają 2 tygodnie i tak dalej. No tak, one trzymają wtedy, bo te telefony nic innego nie robiły. A teraz jak 4G, hotspot, cokolwiek chcesz zrobić na tym telefonie, to bateria ci zjedzie w ciągu jednego dnia, bo ona jest dużo mniejsza niż to, co masz w tych wielkich cegłach telefonach współczesnych, nie? Które mają naprawdę potężne baterie.
Wiesz, ja tego też nie rozumiem tej całej idei, bo moim zdaniem, jeżeli masz, wiesz, siebie kontrolować, to możesz sobie włączyć tryb ten samolotowy i odłożyć telefon, wziąć książkę, komiks, włączyć film i nie będziesz, jeżeli twoje, nie wiem, twoja silna wola nie pozwala ci na zrobienie tego, no to jeżeli kupisz sobie taki telefon, to będziesz robił co innego, nie wiem, weźmiesz laptopa na kolana i włączysz tam tego Facebooka. Także też tak uważam, że to jest chybione. Natomiast wiesz, mnie jedna rzecz przeszkadza w tych telefonach, bo kiedyś kupiłem bardzo dawno temu, jak wchodził ten telefon, był wtedy ich flagowcem, Sony Xperia S. I to było jeszcze przed Z-ką. I wiesz, ten telefon był fantastyczny i gdyby nie to, że nie mogę w nim wymienić baterii na nowo, to ja bym go cały czas używał. Po pierwsze, no tam był ekran Bravia, świetny aparat, no fantastyczny. Tak. Wiesz, to jest już teraz jestem na tych takich budżetowych za złotówkę, które mi dają, bo właśnie mimo, że tam, wiesz, było 32 giga pamięci w Xperia S, to jednak ta bateria wytrzymuje 8 godzin w tej chwili. Gdybym sobie oczywiście na tryb samolotowy ustawił, to by to trzymała lepiej, ale coraz bardziej zużyła się też na pewno. I nie mogę jej wymienić i nie mogę z niego korzystać, chociaż go uwielbiałem.
A nie sprawdzałeś w jakimś serwisie albo na przykład na jakimś AliExpress zobaczyć, czy nie mają tej baterii? Taki mały projekt.
W jednym komisie byłem i zapytałem się o to. Dostałem negatywną odpowiedź, natomiast ja jestem noga, jeżeli chodzi o elektronikę. W ogóle na tym się nie znam i no nie wiem, czy bym się potrafił tego podjąć. Pewnie, wiesz, gdyby była jakaś taka super instrukcja, to bym to zrobił, no bo to jest chyba rzecz precyzyjna, ale wiesz, no nie czuję się w tym. Ja się czuję w konsumowaniu, a nie w robieniu technicznych rzeczy.
Ale to wspomniałeś jednej rzeczy. O tym, żeby odłożyć telefon i po prostu mieć tą silną wolę. Ja się zastanawiam, czy co robisz, kiedy na przykład właśnie oglądasz film albo wiesz, czy masz ten telefon pod ręką, bo ja się łapię na tym, że jeśli ja sobie położę telefon blisko siebie podczas oglądania, nawet filmu, który chcę obejrzeć, to i tak raz na jakiś czas z jakiegoś powodu sięgam po ten telefon. Czasami nawet, żeby coś sprawdzić, coś związanego z filmem, bo na przykład, nie wiem, ja skojarzę tą aktorkę skądś, jakiegoś filmu, gdzie ja ją widziałem i tak dalej. Albo czasami na przykład głupie rzeczy, na przykład, nie wiem, sprawdzam jakąś wiadomość, bo widzę, że mi coś przyszło. I zastanawiam się, czy my po prostu nie... Znaczy, ja nie mówię o nas tutaj dwóch, nie, ale generalnie, czy w dzisiejszych czasach nie tracimy zbyt wiele, dając się tak łatwo odciągnąć, wiesz, naszą uwagę od tego, że nie potrafimy się tak skoncentrować. Dlatego ja na przykład lubię chodzić do kina, bo w kinie jesteś tak wyizolowany, jest to takie, masz takie podejście, że raczej nie przychodzi ci do głowy, że podczas oglądania filmu wyciągnąć telefon i nagle sprawdzać tam wiadomości i tak dalej. A w domu, w tym komforcie takim, że możesz sobie wstać, zapauzować, gdzieś tam pójść, coś zrobić, przyjść, tak oglądać. Ja na przykład potrafię film oglądać na raty. Nie dlatego, że akurat lubię oglądać na raty, tylko po prostu no coś mi gdzieś tam, gdzieś muszę iść, coś zrobić i muszę przerwać. I na przykład dwugodzinny film oglądam przez 2-3 dni. To jest straszne dla mnie, ale nie wiem właśnie, w którym momencie nastąpił taki kiedy to się stało, że po prostu przestałem jakby konsumować czy filmy, czy seriale w taki pełny, taki skoncentrowany. I nie wiem, jak jest u ciebie, czy na przykład ty sobie masz jakiś sposób na to, co byś mi radzi, na przykład, nie wiem, zamykać telefon gdzieś na klucz i wyrzucać klucz przez okno?
No co ja ci mogę poradzić? Ja sobą wolę, robię to samo. Wiesz, oglądam film, jak jest super ciekawy, to czy jest coś, co po prostu chcę, no to wiadomo, że siadam sobie na fotelu i staram się tego telefonu nie brać do ręki. Ale jeżeli oglądam coś, wiesz, na Netflixie, takiego, wiesz, kategorii B, czy wiesz, czy serial, bo ja w ogóle serial oglądam do wszystkiego, czyli do jedzenia, do sprzątania, do zmywania.
No właśnie, czy jesteś w stanie docenić tak naprawdę taki serial? Bo oglądasz, ale jakby wchłaniasz jakby treść, wchłaniasz na przykład, no wiesz, co się wydarzyło, czyli jakbyś, ale czy w takim razie nie lepiej byłoby przeczytać po prostu streszczenie na Wikipedii odcinka i miałbyś tą samą wiedzę, bo byś nie widział tej kady, tej gry aktorskiej, bo na przykład ja zauważyłem, że niektóre seriale są tak fatalnie zagrane, że jak je tylko słuchasz, tak dalej, to po prostu ludzie, nie, właśnie drugie, ludzie po prostu brzmią jak drewno.
Tak? I tak, ja oglądam Arrowverse, czyli Arrow, Flasha, Supergirl. Tak. Oglądam właśnie w ten sposób, że to jest mój serial do absolutnie wszystkiego. Na przykład, wiesz, mam kupę prasowania, stawiam sobie monitor, ustawiam sobie do deski i włączam Arrowa na przykład i oglądam sobie tam, nie wiem, 2 odcinki i wyprasowane jest. Ale rzeczywiście, wiesz, nie doceniam ich, nie wiem, tam, wiesz, wnętrz budynków, czy scenografii, czy ich gry aktorskiej, kostiumów, ale oglądam to tak naprawdę właśnie
żeby poznać
takie,
treść, no, tak, żeby na przykład wiedzieć, treść, żebyś na bieżąco z kanonem. Tak, jesteś na bieżąco z kanonem. Ale zobacz, bo są osoby, które na przykład wychodzą w Nowe Gwiezdne Wojny i oni oglądają je po 5 razy w kinie. Na pewno tam koledzy z konglomeratu jest taki, okay, nie wiem, czy ty, Rafał, też, jak wchodzi do Nowe Gwiezdne Wojny nie, i tak dalej, to nie, że po prostu obejrzałem i tak mi się podobało i idę drugi raz, tylko już mają wykupione, prawda, 5 seansów, nie? Także niektórzy to idzie tak, obejrzy teraz i od razu idzie na drugi seans. I jest coś takiego, jak na przykład, nie wiem, czy przeczytasz książkę zaraz drugi raz, jak ją przeczytałeś, czy obejrzysz film drugi raz, jak zaraz go obejrzałeś, także po prostu wiesz wszystko, ale za drugim razem widzisz te dodatkowe szczegóły, dodatkowe jakieś niuanse. I to jest niesamowite. Dlatego ja uwielbiam oglądać klasyki, te filmy. Ja mam, wiesz, kilka takich filmów, co oglądam co roku, kilka razy. I ja na przykład, okej, no nie, to jest jakaś tradycja, ale są po prostu filmy, które mi się spodobały i oglądam je drugi raz i nagle widzę pewne szczegóły i tak dalej. Ja zauważyłem, że na przykład wielu apologetów Ostatniego Jedi oglądało ten film tyle razy, że w końcu, prawda, był jakiś taki syndrom sztokholmski i tak dalej i w końcu im się zaczął podobać. Bo odkryli jakieś szczegóły i jakby brak logiki czy jakieś takie inne rzeczy przestały im przeszkadzać, no ale no jakby są dwa takie spektra, prawda, że albo się ogląda coś kilka razy, no nie, i te filmy właśnie w kinach na Endgame to idzie też 3 razy, bo musi zobaczyć to tam i popłakać sobie, a jest taki właśnie serial i tak się, wiesz, kątem oka, no nie. Ja mam cały czas taką ochotę zrobić sobie maraton, ale taki w pełni skupiony, skoncentrowany właśnie i Archiwum Mix, i takiego serialu, który też tego samego autora jest, Chrisa Cartera, właśnie, nie mylę, Millennium. Mm-hmm. I żeby po prostu na spokojnie obejrzeć, wchłonąć. Tylko jestem na takim etapie, że jakby życie rodzinne nie pozwala mi na konsumowanie czy gier, czy filmów wcześniej niż na przykład po 21. I to sprawia, że jeśli ja bym miał tylko na przykład, nie, mam do wyboru albo odcinek serialu, albo trochę pograć, no to strasznie mi się to jakby mało mogę zrobić, nie? A czasy 15 lat temu, kiedy byłem panem własnego losu i nie musiałem nic, mogłem robić co chcę i wtedy się konsumowało te treści no, masowo, ale konsumowałem je tak, że po prostu to nie było tak, że robiłem 5 rzeczy na raz, tylko właśnie uważnie. Mm-hmm. I no, oczywiście tak. Często za tym, ale...
Bo wtedy miałeś telefon, który ewentualnie mógł przyjść SMS.
Tak.
I ja pamiętam tak, że ten serial Lost wszedł do Polski później, ale już na Zachodzie był drugi sezon. Ktoś mi przyniósł dwie płyty z pierwszym sezonem i 6 odcinków kolejnego. To było chyba no, 30 odcinków. I jak w sobotę rano się obudziłem, to odpaliłem. To w niedzielę o godzinie tam wieczornych porach już to kończyłem to. I absolutnie pamiętam, że jadąc na studia, to już nie miałem w poniedziałek rano co zjeść, bo nie zrobiłem zakupów. Nie jadłem też nic przez weekend, tylko wiesz, jakieś tam coś suchego, jakiegoś wafla czy coś takiego w tym stylu. I prawie zemdlałem w PKS-ie, bo byłem tak słaby, bo 30 razy 45 minut i to było ciurkiem. Teraz bym nie dał rady, proszę bym umarł ze zmęczenia, ja druga głowa mi eksplodowała, ale no mówię, wydaje mi się, że jesteśmy przebodźcowani, wiesz, że tak w ogóle w całym takim życiu tym online, co chwilę coś ci mruga, coś powiadamia cię, coś wyskakuje, masz te trzy aplikacje, załóżmy facebookową, instagramową i nie wiem, Twitter. I wiesz, przechodzisz z jednej na drugą i cały czas masz świeży feed, jesteś tym karmiony. A wiesz, wejdziesz sobie jakiś krótki artykuł, przeczytasz, bo w internecie 90% treści jest super krótka. I jak zaczynasz coś konsumować, tak chcesz się do tego przyłożyć, to nagle twój organizm krzyczy, że to jest coś dziwnego. Na szczęście mówię, jeżeli jeszcze o seriale i filmy, to ten telefon biorę, natomiast przy książkach się staram kontrolować i odkładam ten aparat i po prostu staram się skupić, bo to jest jeszcze taki jedyny moment, tak naprawdę jedyny tekst kultury, który staram się właśnie tak, jak powinno to robić, czyli nie wiem, 2 godziny poświęcam sobie tego wieczoru, ale znowu z grami mam tak, że słucham w tle podcast, tak? Włączam sobie Joe Rogana na laptopie, a na ekranie gram, tak? I dwie rzeczy naraz, bo trochę mi też szkoda, nie wiem, taki mam gdzieś podświadomie trochę, że tego czasu jest mało, więc mogę te dwie rzeczy przyswoić, więc najczęściej przy jakimś czyszczeniu mapy też sobie pozwalam na to.
Wtedy jest pytanie, dlaczego grasz w grę? Czy samo granie sprawia ci przyjemność, czy robisz właśnie jakąś taką mechaniczną czynność, którą tak naprawdę umila ci ten podcast, bo bez tego podcastu to byłaby to po prostu żmudna praca na taśmie. Mhm. Ja też słucham podcastów podczas grania, ale właśnie staram się grać w takie gry, które gdzie na przykład, no nie wiem, wyścigi samochodowe, nie? Jakieś tam Forza Horizon i tak dalej. No to są takie gry, gdzie faktycznie mogę słuchać tego podcastu, tak jakbym słuchał na przykład radia w samochodzie. I to jest jakby wtedy pozwalam sobie robić tak dwie rzeczy na raz, ale wszystkie inne takie gry to staram się faktycznie koncentrować na fabule, na treści i nie dać się tak odciągnąć niczym. Tylko to, że no to jest ciężko, no nie? Bo te bodźce, które przychodzą zewsząd, to jest najgorsze, no nie? I zewsząd zwykle to jest jakiś, nie wiem, telefon albo jakiś taki komunikat, ale jest tak łatwo się, tak po prostu taki potrzebuję mini pretekst, tylko żeby się oderwać od tego, żeby zrobić alt-taba na komputerze, wyjść z gry i coś sprawdzić w przeglądarce. Masakra, no. Ale a propos seriali, widziałeś tego Mandaloriana?
Nie, jeszcze nie mam żadnego znajomego w Stanach, w Kanadzie, ani w Holandii, który by mi założył konto. A też jakoś tam innymi źródłami nie próbowałem nawet. Ty już widziałeś?
Tak. Najpierw trafiłem na memy, które tam kogoś pokazywały. Ja zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi. Ale doszło do mnie, że właśnie że Disney Plus jest i sprawdziłem, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ale jak nie widziałeś, to nie będę tutaj specjalnie...
To znaczy, wiesz, ja jestem absolutnie spoilerodporny, a jestem ciekawy jednak, czy to jest rzeczywiście ta nowa jakość, czy to jest rzeczywiście film, który jest podzielony na... Właściwie na film od strony takiej technicznej, że to jest walory techniczne są filmu, ale to jest telewizja.
To jest telewizja. Dla mnie to jest wysokobudżetkowy serial, który mógłby wyprodukować syfy. Ale na przykład ja uwielbiam na przykład w The Expanse, bo The Expanse zaczęło się w telewizji sci-fi, znaczy sci-fi. I no ja nie wiem, właśnie jestem bardzo ciekawy tego, co będzie, jeśli chodzi o The Expanse, kiedy produkcją zajmuje się Amazon, nie? I tutaj mam pewne obawy, ale z drugiej strony Amazon, te seriale, które wyda, między innymi właśnie wspomniałem wcześniej The Boys, Człowiek z Wysokiego Zamku, rewelacyjne. I pod względem właśnie takim technicznym, merytorycznym i tak dalej, naprawdę rewelacyjne. Więc jakby moje obawy nie są takie... Znaczy nie mam dużych obaw, o. Jakby jestem ciekawy po prostu, co wyjdzie. Ale na przykład na Netflixie wszystkie seriale science fiction, które ostatnio oglądałem, to była po prostu żenada. Zagubieni w kosmosie, okej, okay. Kino familijne, jakieś takie jakby, jeśli patrzysz...
No niedzielne popołudnie, nie?
Tak, dla dzieci, okej, okay. Taki wiesz właśnie, że po teleranku, okej, okay. Trzeba to patrzeć jako film, serial dla dzieci. Ale Another Life, no ja po prostu, tak mi wiele rzeczy w tym serialu przeszkadzało, ale gdzieś tam czytałem, ktoś niestety zapomniałem kto, ale w polskim chyba właśnie w internecie ukuł fantastyczne określenie tego serialu, że to jest po prostu najważniejsza misja dla ludzkości, i postanowili wysłać ekipę z Warsaw Shore. To jest żenujący pokaz braku logiki, że widać, że tam gdzieś jest budżet, że jest jakiś pomysł, ale za tym pomysłem właśnie wszystkie inne decyzje nie idą. No i ten Mandalorian jest takim serialem, który nie ma zbyt wiele treści. On jest bardzo prosty, jeśli chodzi o to, co tam widzimy. On jest w ogóle krótki. On jest zrobiony w ogóle ten odcinek tak, że ja sobie wyobrażam, że później Disney albo telewizja, której właścicielem jest Disney czy ABC, że oni go puszczą normalnie w telewizji, on będzie przerywany reklamami. Nie dokładnie jak, ale on już jest tak sformatowany, że on trwa 38 minut, czy tam 30 ileś, nie dokładnie, i jest czas na 12 minut reklam, nie? No, i tak to wygląda. A sam pomysł jest bardzo prosty, nie? Mamy właśnie gościa, który wygląda jak Boba Fett, więc już od razu się kojarzy z Gwiezdnymi Wojnami. Jest scena, w której pojawiają się goście z jakiejś ochrona kogoś, tak to wygląda, w zbrojach stormtrooperów, nie? Sztormowców. I właściwie poza tym to mógłbyś powiedzieć, że to jest, że to mogą być Gwiezdne Wojny, to może być odcinek Star Treka, no bo tam są postacie, wiesz, charakteryzowane tak jak, prawda, w niejednym odcinku właśnie Star Trek, tak?
A jeżeli chodzi o efekty i to walory produkcyjne, no to jakbyś porównał go z właśnie Star Trek Discovery, sezon drugi.
Discovery ma większy rozmach, wiesz, że nie ma, nie, że tu jest bardziej kameralnie. Oczywiście jest wielki statek kosmiczny, znaczy wielki statek kosmiczny, no statek kosmiczny tego łowcy, nie, tego Mandaloriana, ale poza tym, no to jest jakaś taka planeta skuta lodem i tam jest pierwsze zadanie, gdzie idzie odebrać bounty, znaczy tam znaleźć gościa, to jest jakieś kantyny, jakieś takiego miejsca, bardzo kameralnie ze wszystkim. A Discovery jednak tam jest taki rozmach, no nie? Tam jest wielka scena, dużo, właściwie można powiedzieć, aktorów pierwszoplanowych, bo jest bardzo dużo takich postaci, tylko że no, jest tak dużo postaci, jest tak mało odcinków, że żadna nie jest taka wyrazista. I na przykład Discovery nie podoba mi się z wielu względów, ale jeśli chodzi o właśnie Mandaloriana, on jest dobrze zrobiony, jeśli chodzi o właśnie efekty. Widać tutaj ten budżet, ale jednocześnie jest bardzo kameralny i gdyby nie to, że gdzieś tam masz właśnie ten statek kosmiczny, gdzie ma jakiegoś potwora pokazanego, to mógłbyś powiedzieć, że większość scen mogła być nakręcona tylko używając takich tradycyjnych efektów specjalnych, tak zwanych, nie wiem, powiedzieć praktycznych.
Pewnie całość była na green screenie robiona.
Tak, a całość no, tam, nie no, dzisiejszy nic się nie kręci. Nawet jak oglądam jakiś taki talk show i niby tam kręcą scenę na ulicy, to ja już widzę, no nie? Już mój wzrok jest tak przetrenowany, że ja widzę, że to jest po prostu green screen i całe to tło to jest właśnie, wiesz, no już to jest taka technika, że to już, że właściwie nic się nie kręci, jak to się mówi, on location. Wszystko się robi po prostu w green screenach i później się to gdzieś ładnie montuje. Ale tutaj powiedzmy, to nie ma takiego dużego problemu, dlatego że nie masz takich plenerów, nie masz takich scen, które by wymagały nie wiadomo czego. I To może być ciekawy serial. Tam są fajne miejsca, jest taki moment takiej strzelaniny. Pojawia się droid na krótko, który na przykład mi przypomina droida z tej serii gier, znaczy z gry z Knights of the Old Republic.
Ale to jest... też był Bounty Hunter chyba robot, nie? Taki, co wszystkich chciał zabijać.
Tak, tak, tak. Tylko, że tutaj no, to jest jakiś inny, to nie jest ta sama postać. Ja byłem bardzo ciekawy, czy w ogóle to będzie jakieś takie grubsze nawiązanie. Ale ten pierwszy odcinek ja bym w ogóle nie wyrażał opinii o jako całości, dlatego, że on pokazał postać, ale z tego, co oglądasz tutaj, to dowiedziałeś się, że jest jakaś gilia właśnie tych łowców nagród, że są jakieś zlecenia. Pojawia się, o ile się nie mylę, aktor, który grał Lando Calrissiana, więc może to jest Lando, ale chyba nie pojawia się zmienia. Więc ja nie jestem na 100% pewny.
Nie, tam to nie jest ten aktor. To jest ten z Predatora. Bill Wallace chyba, tak?
Tak.
To na pewno wiem.
O, to się gdzieś zasugerowałem. Ktoś mi
Apollo Creed masz tutaj.
A, no tak. Czyli gdzieś się zasugerowałem, gdzieś mi ktoś, gdzieś może coś widziałem. Tak, tak, tak. Znajoma twarz. Znaczy, on w ogóle grał ten aktor niedawno w innym świetnym serialie science fiction, który przedwcześnie zakończył swój żywot. The Colony. I tam też w pierwszym sezonie, w pierwszym chyba drugim sezonie grał.
Carl Weathers, ten aktor tak się nazywa, sprawdziłem.
O. Bardzo, bardzo, ja lubię w ogóle tego aktora. Ale nie wiem dlaczego, gdzieś właśnie wyprało mi się w głowie, cisnęło, gdzieś usłyszałem. Ale ja widzę, że tam może coś być ciekawego, bo tam jest jakaś tajemnica, wiesz, tam buduje się cały ten mit tych Mandalorian, tylko że jak ktoś jest mocno siedzi właśnie w kanonie Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, jak on będzie wpasowany, ten serial, jeśli chodzi o uniwersum Gwiezdnych Wojen. Czy on będzie się odwoływał do legend, czy on będzie tworzył coś nowego. Ale ci Mandalorianie chyba w komiksie i w ogóle tam gdzieś w tym świecie są mocno opisani, nie? I tam ta kwestia tych zbroi, dlaczego oni na przykład nie zdejmują tych hełmów i jak oni podchodzą do tego, do zbroi jako takiego, no wręcz świętego elementu. Bo tam jest taka scena, gdzie za zasługi ten Mandalorian dostaje kolejny element zbroi. I widać, że właśnie ten błędy jest błyszczący, czysty i tak dalej, a reszta wszystko jest takie odrapane. Biednie wygląda. Nie. Ja widzę gdzieś ten potencjał w tym wszystkim, ale ten serial, ten pierwszy odcinek nie pokazuje ci, że nic, co mogłoby powiedzieć, że to będzie na przykład epicka przygoda, czy to będzie na przykład, nie wiem, jakiś procedural, czy coś takiego. Nic nie wskazuje na to, żeby to było tak, że wiesz, że każdy odcinek będzie taki zamkniętą historią z tym Mandalorianem. Że raczej to będzie coś, nie wiem, czy w ogóle wiadomo, ile tam będzie odcinków. Nie wiem, czy gdzieś doczytałeś, czy gdzieś...
Wiesz, nie, ale...
Czy to będzie sezon na przykład 10, 12 odcinków, czy więcej? Nie? To jestem bardzo ciekawy tego.
Wydaje mi się, że będzie około 10, ale też nie chcę... wiesz co, sprawdzę, bo akurat mam tego Carla Weathersa otworzonego, więc sobie spojrzę.
Że generalnie, jeśli chodzi o w ogóle usługę Disney+, to ona jest w tym momencie na przykład dużo atrakcyjniejsza niż na przykład to, co Apple Plus zaprezentowało. Apple Plus na przykład w swojej ofercie ma kilka własnych seriali i to wszystko. Nie ma w ogóle żadnych filmów, nie ma żadnych tych, więc jakby ja bym poczekał oczywiście na recenzję kolejnych odcinków, jeśli ktoś na przykład się sugeruje tym, czy bawi się w subskrypcję. No i oczywiście w Polsce to chyba dopiero będzie za, nie wiem, za miesiąc, czy w ogóle w styczniu?
Marzec chyba dopiero, tak mi się wydaje, koniec marca. A jeszcze zapytam cię o to Apple Plus, bo jestem tego ciekawy, bo dla mnie to jest w ogóle fenomen, ta firma, nigdy nie używałem ich urządzeń, ale czy jeżeli oni stworzyli ten cały ekosystem Apple Plus, czy to się jakoś w jakikolwiek sposób jest innowacyjne, czymś się różni od playerów, nie wiem, właśnie Netflixowego
niczym
na przykład?
Niczym.
Czyli żadnej innowacji tam nie ma. Bo nie. Amazon ma tą fajną funkcję, że jak się spauzowało, to pokazuje ci, jacy aktorzy są akurat w scenie. I to było naprawdę świetne, a Netflix tego nie ma. I tutaj to jest jedyny jakiś tam, dla mnie przynajmniej, był element, który by...
Tak. No X-Ray to jest taka wizytówka wręcz, można powiedzieć, Amazon, bo X-Ray, czyli to właśnie informacje o aktorach, jakieś tam ciekawostki, trivia, nie? To jakby przy wszystkim są. Ale są pewne rzeczy, które... A też czasami pojawiają się w Netflixie, Czyli dodatki.
No, epizody czy coś takiego. Mhm.
Znaczy, na Amazonie widziałem wręcz rzeczy, które można powiedzieć, że byłyby częścią, tylko że to były tylko te związane z ich produkcjami, które normalnie byś oczekiwał na jakichś wydaniach specjalnych, wiesz, DVD albo Blu-raya. Na Netflixie tego jest mniej, też się pojawia, ale jeśli chodzi właśnie Apple Plus, tam nie ma żadnej nowej technologii. Zresztą w ogóle sama aplikacja jest dosyć myląca, dlatego że wchodząc do aplikacji, masz ich seriale, plus widzisz te inne rzeczy, które niestety nie są w częścią subskrypcji, znaczy nie masz ich w subskrypcji, tylko możesz sobie dokupić, na przykład wypożyczyć. Jak ci się podobał serial For All Mankind, to możesz sobie obejrzeć na przykład The Right Stuff, nie? Mhm. Film. Ale klikasz na niego i pojawia się opcja kup lub wypożycz. No i co? No
ja nie czaję tego, bo to jest firma, która śpi na pieniądzach. Oni mają miliardy gdzieś tam zabunkrowane i wypuszczają, wiesz, używałem iPada, to jest świetny tablet, naprawdę, to jest rewelacja, ale no tak naprawdę to mi się wydaje, że tam już od poza takimi słuchawkami czy czymś takim, to tam nie ma żadnych innowacji takich wielkich.
Nie ma, nie ma. Jest tylko ewolucja, nie ma rewolucji zupełnie, nie ma nowego. I to jest bardzo ciekawe, bo ja to jakby z czasem doceniłem wizjonerstwo Steve'a Jobsa, bo ja zawsze powtarzałem, że jako człowiek to on był despotyczny, był może by nawet jakiś taki, no nie chcę ogrywać jakichś określeń.
Dziwakiem jakiś, był, jeżeli chodzi tam o relacje rodzinne i tak dalej, tak, no to dziwakiem. Ekscentryczny to był, człowiek, tak, dziwak.
Na pewno się ciężko z nią współpracowało, ale on był niesamowicie skoncentrowany na swojej wizji, tylko że on jakby potrzebował inżynierów, designerów, żeby oni mogli mu tą wizję zrealizować, ale on w niej rzeźbił. On miał ostateczne słowo. Potrafił stworzyć nowy projekt na rynek. I jak oglądam czasami jego, jak widzi, oglądałem jakieś stare wywiady z nim i tak dalej, on doskonale wiedział już w latach, na początku lat 80., gdzie jednak komputery to nie była rzecz, którą każdy miał w domu. Nie, nie. To komputery to się kojarzyło raczej z biurami i to z jakimiś takimi, gdzie no faktycznie było jakieś zastosowanie w domach maklerskich albo coś w tym stylu. Ale on widział komputer jako element każdego, znaczy komputer w każdym domu, tak? Mhm. I widać, że kiedy on stworzył czy iPhone'a, czy iPoda i tak dalej, to nie było tak, że on jakby tworzył nowe urządzenie, ale on po prostu pokazywał, jak to urządzenie mogłoby wyglądać. I on nie stworzył telefonu, on nie stworzył smartfona, bo smartfony wcześniej były, ale on stworzył nowy gatunek telefonu, smartfona. Znaczy, że no, wcześniej no, nie, to takim najbardziej zaawansowanym smartfonem było BlackBerry, które miały mechaniczną klawiaturę, miało mnóstwo aplikacji i tak dalej, funkcji. A on mówi, nie, wyrzucamy to, to możemy robić za pomocą, nie wiem, ekranu dotykowego. I ostatnią jego rzeczą, którą on wprowadził, to było sterowanie głosem w Siri. Ale on zabrakło go, umarł i nikt tego tak naprawdę mocno nie pociągnął. Więc od tamtego czasu, kiedy on miał taką wizję, że ma być tylko jeden iPad, jeden iPhone, doszliśmy do tego momentu, że w ciebie możesz kupić 5 czy 6 różnych iPadów. Wszystkie są nowe. To nie jest tak, że po prostu masz starą generację, no nie możesz się... Nie, nie. Masz iPada Pro 12,9 incza, iPada Pro 10,5 incza, iPada Era, iPada nowego 7 generacji, iPada Mini. To są wszystko nowe rzeczy. I to jest po prostu, wiesz, nie ma w ogóle innowacji. Najnowszy iPhone 11 robi piękne zdjęcia, no ale on czym się różni od tej dziesiątki? No tym, że ma trzy obiektywy i może jakieś takie dodatkowe funkcje. No i nie ma tej rewolucji, jest tylko po prostu ulepszanie tego nowego produktu i no teraz się idzie w usługi. Na usługach się najwięcej zarabia, więc no, oni postanowili, że prawda, pójdą w dwie nowe usługi. Jedna to jest właśnie to Apple Arcade, o którym kiedyś wspominałem, czyli to są gry i tam jakieś gry oni wydają, tylko to nie może się na razie, no, nie może konkurować na przykład z Game Passem na Xboxie. A jeśli chodzi o TV Plus, to też widać, że oni mają niesamowite pieniądze, więc oni wydali mnóstwo pieniędzy na wypróbowanie kilku seriali. I część w ogóle, bo ten For All Mankind to nawet nie Apple samo wyprodukowało, tylko zleciło po prostu Sony, nie? Oni dali pieniądze, ale gdzieś to na współce z Sony przygotowali.
No bo oni nie mają żadnych takich, wiesz, produkcyjnych studiów, niczego teraz tak naprawdę poza tym. Wiesz, mnie dziwi jedna rzecz, jeżeli chodzi jeszcze o te giganty branży elektronicznej, bo Mówi się o podatkowaniu, mówiło się w Polsce o podatkowaniu tych firm, które zarabiają w Polsce amerykańskich, na Facebooku, Twitterze, ale chodzi mi o inną rzecz. Wiesz, one są wielkimi bankami danych. Już tutaj pomijam aspekt tego, czy oni współpracują z rządem przy inwigilacji, ale wiesz, to są dane gromadzone dla reklamodawców. Możesz tak spersonalizować każdą reklamę, bo wiesz, bo twój telefon w zasadzie nie, że dosłownie cię podsłuchuje, ale nawet ta fraza, którą wpisujesz w Google i później ją skasujesz, ona się gdzieś tam, podejrzewam, zapisuje i później gdzieś tam wchodzi w reklamie. Ale wiesz, dlaczego nie wykorzystują tych danych dla dobra ludzkości? Już nie mówię o jakimś tworzeniu wielkich rzeczy, tylko udostępnić to uniwersytetom jako anonimowe dane do badań, do społecznych nauk. Przecież Facebook mógłby założyć własny instytut jakiś, który zajmowałby się socjologią. To oni, wiesz, oni tworzą teraz seriale na Facebooku. Ja rozumiem, że to jest uciekanie w koszty i ucieczki, jakieś takie kruczki podatkowe, że będziemy teraz robili, no bo wyobraź sobie, że na Facebooku będziesz oglądał serial. Oczywiście, że nie. Tylko, okay, że oni to tworzą, jakaś tam grupka do tego dojdzie, a oni zatrudniają Jessica Biel na przykład do serialu. Czyli ona bierze jakąś garzę i ten serial jest jako taka platforma reklamowa dodatkowo, że wiesz, że reklamodawca może sobie puścić przed i po reklamę. Ale myślę, że to jest ucieczka dodatkowa, ale oni nic nie robią, tak naprawdę żerują na nas i istnieją dzięki nam, ale nie w żaden sposób nie dodają nic do świata. Bo tak naprawdę to jesteśmy po prostu, my jesteśmy towarem dla reklamodawców. Tak. To jest odwrócona optyka. My widzimy, że używamy czegoś, ale tak naprawdę jesteśmy odbiorcą platformy
reklamowników i rozwijanie jakichś takich użytkowników nie idzie w parze z ekonomicznym ich wykorzystaniem. I ja na przykład patrzę na to wszystko, co się dzieje, jako taką próbę ogłupienia społeczeństwa, takiego zamienienia wszystkich w zombie. Oczywiście nie każdy. Na szczęście jest tak, że po prostu to jest tylko jakaś grupa ludzi, ale ona jest wystarczająco duża. Że nie... Jakby to powiedzieć? Że tak, że jest coraz więcej tych seriali, coraz więcej tego, bo chodzi o to, żeby na coraz więcej sposobów przykuwać się do tego komputera, do tego telefonu. Że w jakimś tam stopniu zmierzamy do tych... Ja coś lubię tak właśnie zawsze powtarzać, że dwa najbardziej wizjonerskie filmy, jakie powstały, to jest Wall-E i Idiokracja. Tylko, że one wychodziły z innego założenia. Tam nie było tak, że powiedzmy technologia cię ogłupia przez to, że właśnie zubaża ci język, albo zubaża ci kontakty międzyludzkie, albo twoją uwagę kieruje na coraz to głupsze rzeczy, nie? Bo zauważ, że od dłuższych treści, od czytania grubych książek, oglądania, nie wiem, kilkugodzinnych filmów, ludzie się ograniczyli do oglądania 10-minutowych, 5-minutowych, 2-minutowych, nie wiem ile na TikToku filmy trwają, ale coraz krótsze rzeczy. 15 sekund, tak.
Nie wiem.
Memy, gify animowane, to jest... Ludzie siedzą, wiesz, obejrzą 50 gifów animowanych, pośmieją się, pobawią i tak dalej. W tym czasie mogliby obejrzeć na przykład, nie wiem, dobry film, ale dla nich to jest takie pełniejsze, bo oni mieli te wszystkie swoje radości, emocje, uśmiechy, żale, no bo wiadomo, że mamy to nie tylko wesołe są, nie? Są jakieś smutne, prawdziwe i tak dalej. I wiesz, i to w jakiś sposób to, wiesz, sprawiło, że moim zdaniem społeczeństwo jest, że jakby tak co roku było takie badanie statystyczne, jak wygląda, prawda, średnie IQ społeczeństwa, to mi się wydaje, że ono maleje. Oczywiście w Wideokreacji było tak, że po prostu inteligencja ma coraz mniej czasu na zakładanie rodziny, tak? Więc późno się decyduje na dzieci, albo mają tylko jedno dziecko i tak dalej. A osoby, prawda, z nizin, to tak było określone, wiesz, takie, te prości, to oni tam po prostu tych dzieci mają na potęgę. No ale tam to nie idzie w dzisiejszy czas można powiedzieć, że to strasznie politycznie poprawnie. No i tak określenie ludzi, że z nizin to od razu, że głupsi i tak dalej, ale to było takie, wiesz, społeczeństwo...
Uproszczenie bardzo, nie?
Tak, że po prostu tak jakby tylko redneki i inne takie wsiury się rozmnażali i tak dalej, co by było. No i faktycznie, że ten świat, to przyszłości, ale to wiele set lat w przyszłość tam biegają, to jest praktycznie takie że urządzenia, prawda, codziennego użytku wyglądają jak zabawki z Fisher-Price'a, tak? Bo nie mogą być zbyt skomplikowane dla takiego człowieka, no bo prawda, mózg by nie wyrobił, nie? I tak dalej. No i no już, ja strasznie się obawiam tego. Oczywiście to jest, to nie jest tak, bo nadal nauka się rozwija, nadal ludzie no, są tacy, którzy mają swoją pasję i ta pasja właśnie wiąże się z tym, że tworzą nowe rzeczy. Ja zawsze podziwiam tych wszystkich programistów, na przykład, którzy potrafią jak to się, nie wiem, reverse engineering zrobić jakieś urządzenie, nie wiem, konsol i tak dalej, żeby później stworzyć na przykład emulatory. I no, ja jestem wielkim fanem emulatorów, mimo że na przykład mam fizyczne konsole, to ja lubię po prostu odpalić na przykład coś na emulatorze, dlatego że jest mi wygodniej na komputerze zagrać w jakąś taką starszą grę, niż żeby wyciągać z szafy konsolę, podłączyć ją do telewizora. To jest pragmatyczność, taka czysta wygoda. Nie? Ja się cieszę, że ci ludzie nadal istnieją. Ale tak jak mówisz, no, ten Facebook nie stara się jakby podnieść ilorazu inteligencji użytkowników. Nie, raczej chodzi o to, żeby na różne sposoby ich manipulować, przyciągać do takich rzeczy, które pozwolą im sprzedać więcej reklam. I tyle. No.
I myślisz, że dojdzie do jakiegoś rozbicia Facebooka, monopolu jego? Bo mówią o tym dosyć, bo teraz wiesz, zbliżają się wybory w Ameryce i dosyć...
Tylko na rozbicia na co? Na Oculusa i Messenger. Znaczy, Facebook jest w sumie rozbity na jakieś mniejsze te, ale jakby to rozbicie miało wyglądać?
Nie? Właśnie, jestem ciekawy tego też, że się tego zapytałem, bo czy to jakoś...
Co oni tam mają, co im przynosi pieniądze? Czy WhatsApp na przykład przynosi pieniądze? Ja nie korzystam z WhatsAppa, ale czy na WhatsAppie są reklamy?
Nie mam pojęcia. Też nie używam. Używam tylko Messengera od Facebooka i Instagrama.
No i na Messengerze się pojawia jakaś reklama, ale ja nawet nie wiem, gdzie ona jest i ja tam nic nie klikam.
W menu wyboru kontaktów między tymi rozmowami chyba się też pojawia, ale...
Właśnie, no. Oni do tej pory zarabiali na tym, że mogli sprzedawać te dane, być może anonimowe, o użytkownikach i to, że potrafili targetować tę reklamę, no wręcz do ostatniej tam zmiennej po przecinku, nie wiem, że konkretnie te osoby, do których ta wiadomość miała trafić, trafiała. I to ze względu etnicznych, ile zarabiają, gdzie mieszkają, co lubią i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście teraz to się zmienia, no bo pojawia się tam kwestia tej prywatności i to, że prawda, nie ten prezydent, który miał, wygrał i jakby teraz to jest jakby szukanie winnego i ten Facebook jest tym takim chłopcem do bicia, być może słusznie, ale mi się wydaje, że teraz to jest taki modny temat mówienia o tym, żeby rozbić, prawda, z Facebook na części, tylko na jakie części? No i oczywiście, no... Ja nie wiem, jaka jest konkurencja dla Facebooka. Ja nie wiem, no, nasza klasa może, ale czy to cokolwiek da? Czy to się cokolwiek się zmieni? Wątpię. Google też nie rozbito na części, a Google po prostu skupuje coraz to więcej takich mniejszych firm. Wiele projektów przez to jest zgniatanych w zarodku. Mnóstwo rzeczy, które Google przez wiele lat utrzymywało, no ale doszli do wniosku, że nie ma czynnika ekonomicznego w tym wszystkim, likwiduje. Jakiś czas temu ten RS Google Reader był koniec. Teraz grupy znikają.
Aplikacje.
Nie będzie grup. Które, no, byli jacyś ludzie, którzy z tego korzystali. No nie w dzisiejszych czasach, prawda, no, jak masz Facebooka, to masz tam grupy na Facebooku, nie? Nie potrzebujesz tych starych grup dyskusyjnych, jeszcze pamiętających no, lata 90., 80. może, ale... No nie żyjemy w bardzo ciekawych czasach, tylko niestety ja już nie widzę wizji kolorowej, wiesz, przyszłości, ja dlatego uciekam właśnie w fikcję i cieszę się, że jeszcze gdzieś tam w tych głowach fantastów pojawia się coś, co ja mogę powiedzieć, że okej, to jest fajne, to mi się podoba. Koniec części pierwszej, tej nie o grach. Jeśli chcecie posłuchać o Death Stranding, zapraszam do odcinka następnego, które ukaże się kilka dni później.